Minister Maurice Mesmé przedstawił sprawę jasno. Ze względu na sytuację w Algierii nie może pan tam przebywać. Oczywiście chodzi o rozwiązanie tymczasowe. Ministerstwo gotowe jest udzielić panu wszelkiej pomocy oraz pokryć koszty tej taktycznej przeprowadzki. Salon wiedział, że w tej sytuacji może tylko wyjść i trzasnąć drzwiami. Pozostał przez kilka dni w Paryżu i jak wynikało z raportów śledzących go wywiadowców, spotkał się z naczelnym dowódcą wojsk NATO, generałem Schallem oraz szefem sztabu generalnego, generałem Elly. W końcu października Salon zniknął z Paryża, a w kilka dni później nadeszła wiadomość z Hiszpanii, że przebywa tam pod opieką generała Franco. W Madrycie czekał, aż jego czas ponownie nadejdzie. Nie pozostawał jednak bezczynny. Tworzył oaz. Narodziny zła. Wiadomości o rokowaniach między przedstawicielami rządu francuskiego i FLN wywołały niepokój i agresję kolonów. Ci ludzie zdawali sobie sprawę, że przyznanie niepodległości Algierii zmusi ich do wyemigrowania do Francji. Ogromna większość z nich zrosła się z krajem, do którego przed 100 laty przybyli ich przodkowie, gdzie walczyli o ziemię, zagospodarowywali ją. Traktowali Algierię jako część Francji, ale tę lepszą, ważniejszą. Należało więc determinację tych ludzi doprowadzić do ostateczności i wykorzystać w rozgrywce o władzę w Paryżu. W jaki sposób? Tworząc atmosferę terroru, zagrożenia i walki. W lutym 1961 roku na ulicach Algieru pojawiły się ulotki podpisane OAS, Organisation de l'Armée Secrète, Organizacja Tajnej Armii. Nic bliżej nie wiadomo na temat grupy, która sygnowała swoje działania tą nazwą. Być może była to niewielka grupa młodzieży. Nie wiadomo również, dlaczego później nazwę tę wybrano dla organizacji powołanej do życia 9 kwietnia 1961 roku. Zjednoczyła wiele działających dotychczas samodzielnie na terenie Algierii grup terrorystycznych. Wkrótce potem w podparyskiej willi spotkali się trzej generałowie: Edmond Jouhaud, André Zeller i Maurice Schall. Chciałbym przekazać panom pozdrowienia od generała Salana. Jouhaud rozpoczął spotkanie. Był łącznikiem między przebywającym wciąż w Madrycie Salanem a konspiratorami we Francji. Nie może być tutaj z nami, ale spodziewa się, że wkrótce dołączy do nas w Algierii. Bez wątpienia nastąpi to bardzo szybko. Generał Schall postanowił nadać spotkaniu jak najbardziej konkretny charakter. Musimy podjąć decyzję w sprawie działań, które zmienią obecną sytuację. Przede wszystkim odsunięcie od władzy de Gaulle'a powinno nastąpić wyłącznie w wyniku działania wojskowych. Chce pan w ogóle zrezygnować z wprowadzenia do akcji cywilów? Zapytał nieco zdziwiony Zeller. W ten sposób ograniczy pan zasięg naszej rewolucji. Unikajmy wielkich słów, generale. Nie rewolucji, lecz zamachu, poprawił z naciskiem Schall. Rewolucje oczywiście robią masy, a zamachy jednostki. Proszę sobie przypomnieć, co się stało w styczniu 1960 roku. Generał nawiązywał do wydarzeń w Algierze, gdy po odwołaniu generała Massy tłumy wyszły na ulicę, co dało policji pretekst do rozprawy z ultrasami. Cywile będą nam potrzebni do wyrażenia uznania po zakończonej akcji, mówił dalej Schall. Do tego czasu pilnujmy porządku. Powtarzam, ograniczamy w ten sposób wagę naszego działania, upierał się Zeller. Miał rację, gdyż pozbawienie puczu bezpośredniego wsparcia tłumów ułatwiało działanie rządowi, który mając przeciwko sobie jedynie zrewoltowanych żołnierzy, mógł wykorzystać wszystkie środki. Schall nie chciał jednak tego uwzględnić. On był szefem, decyzja należała do niego. 20 kwietnia rozpoczniemy działanie. Schall przedstawił plan. Do Algieru wkroczy wówczas pierwszy pułk spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej majora Denois de Saint-Marca. Do niego przyłączą się inne jednostki, które opanują miasto. Następnie oddziały w sile dywizji zostaną przewiezione samolotami do Paryża. Tam uzyskają wsparcie ze strony jednostek pancernych i lotniczych z okręgu wojskowych, których dowódcy opowiedzieli się po naszej stronie. Scenariusz jest bardzo podobny do planu z 13 maja 1958 roku, zauważył Jouot. I tak jak wtedy zwyciężymy, dokończył Szal. Teraz musimy zdobyć deklarację współpracy jak największej liczby dowódców jednostek w Algierii. Okazało się to trudnym zadaniem. Co prawda udało się pozyskać paru nowych i cennych zwolenników, takich jak szef 5. Okręgu Lotniczego w Algierii, generał Bigot, ale dowódcy najwyższego szczebla starali się unikać zdecydowanej współpracy. Szal nie przejmował się tym. Uważał, że z chwilą wkroczenia spadochroniarzy do Algieru i opanowania strategicznych miejsc bardzo wielu wojskowych poprze rebelię. Miał rację. 22 kwietnia w nocy z piątku na sobotę do Algieru wkroczył pułk spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej. Bez trudu zajęli wszystkie strategiczne punkty miasta. Jedynie w gmachu radiostacji doszło do strzelaniny, ale nieliczna ochrona nie broniła się długo. Algier znalazł się w rękach rebeliantów. Pierwszy etap zamachu powiódł się, chociaż nie wszyscy dowódcy przyłączyli się do buntu. Dowódca marynarki wojennej na przykład, admirał de Kerville, wsiadł na pokład swego okrętu flagowego i kazał odbić od brzegu. W kilka godzin po opanowaniu Algieru Szal wiedział, że jego siły liczą dwie dywizje. Być może po opanowaniu Paryża dołączą inne jednostki. Ale drugi etap zamachu był znacznie trudniejszy. W stolicy zaczęły działalność bojówki OAS, podkładające bomby na lotnisku Orly oraz na dworcach kolejowych. Kilka osób odniosło rany, ale nie udało się stworzyć atmosfery zagrożenia. Siły OAS były jeszcze zbyt nikłe. Tymczasem de Gaulle przeszedł do kontrnatarcia. 23 kwietnia nad ranem wydał polecenie zablokowania wszystkich lotnisk, aby uniemożliwić lądowanie samolotów z wojskiem z Algieru. Na pasy startowe wjechały samochody cysterny. Na żadnym nadającym się do tego lotnisku francuskim nie mogły wylądować duże samoloty transportowe. Do stolicy ściągnięto oddziały wojska, które obsadziły najważniejsze obiekty. Ich zadaniem nie była jednak walka, lecz wyłącznie demonstracja siły. W czołgach, które otoczyły gmach Zgromadzenia Narodowego, nie było celowniczych. Przez ulice przejeżdżały kolumny ciężarówek, w których siedzieli tylko kierowcy. Francuskie jednostki stacjonowane w Niemczech wyruszyły na poligony bez broni i pojazdów. De Gaulle nie wiedział, jak głęboko sięgają korzenie spisku. Obawiał się wprowadzenia na ulice Paryża jednostek, które mogłyby okazać się poplecznikami rebeliantów z Algierii. Dlatego zdecydował się tylko na demonstrację siły, dbając o to, by siła ta nie obróciła się przeciwko niemu. Ten zabieg spełnił swoje zadanie. De Gaulle'owi udało się również uruchomić inną siłę ogromną – społeczeństwo. 23 kwietnia prezydent w mundurze generalskim zasiadł przed kamerami telewizji. W imieniu Francji rozkazuje, aby wszystkie środki, powtarzam, wszystkie środki, zostały użyte do zagrodzenia drogi tym ludziom aż do ich likwidacji. Zabraniam każdemu Francuzowi, a przede wszystkim każdemu żołnierzowi wykonywania ich rozkazów. Przyszłością uzurpatorów może być tylko to, co przewiduje prawo. I Francja stanęła po stronie prezydenta. Partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne wezwały swoich członków do akcji przeciwko zamachowcom. 24 kwietnia 12 milionów Francuzów przystąpiło do strajku powszechnego i była to niezwykła manifestacja poparcia dla rządu i prezydenta. Tego samego dnia w największych miastach odbyły się gigantyczne pochody. W Paryżu wzięło w nich udział prawie 3 miliony ludzi. Wiadomości z metropolii szybko rozeszły się w Algierii. Przede wszystkim dotarły do koszar. Nie wywarły żadnego wrażenia na żołnierzach z Legii Cudzoziemskiej, z których większość słabo znała francuski. Ale około 60% żołnierzy stacjonowanych w Algierii pochodziło z metropolii. W koszarach i na poligonach żołnierze gromadzili się przy odbiornikach tranzystorowych, które dopiero co masowo pojawiły się w sklepach. Poborowi z metropolii słuchali przemówienia de Gaulle'a oraz informacji o masowych strajkach i demonstracjach przeciwko puczowi w Algierii. Dla nich przemówienie prezydenta, nadawane przez radio, było rozkazem ważniejszym niż te, które wydawali bezpośredni przełożeni. Rebelia w Algierze zaczęła się przemieniać w rebelię oficerów. W gmachu gubernatorstwa przy placu Forum w Algierze panował nastrój przygnębienia. Charles Zeller, Jouot i Salan, który przybył do Algieru z Madrytu 23 kwietnia, zdawali sobie sprawę, że siły de Gaulle'a rosną z godziny na godzinę, podczas gdy ich siły topnieją. Sytuacja dojrzała do ostatecznych rozwiązań, powiedział ponuro Charles, gdy wraz z generałami zszedł z balkonu, z którego pozdrawiali zebranych na placu. Był 25 kwietnia, godzina 16. Przywódca rebelii zgodził się w końcu na włączenie cywilów, ale wobec milionowych demonstracji w Paryżu wiwaty kilkudziesięciotysięcznego tłumu na placu Forum niewiele znaczyły. Salon podszedł do telefonu i przez chwilę bezskutecznie naciskał widełki. W sekretariacie nikt się nie zgłaszał. No właśnie, powiedział wreszcie z nutą rezygnacji. Tę bitwę przegraliśmy, ale wojna trwa. Zapadło milczenie. Jedynie generał Zeller mruczał coś pod nosem. Od pewnego czasu zajmował się obliczaniem zapasów wina i masła w podległych sobie jednostkach i wydawało się, że nie interesuje go rozwój wydarzeń. Zachowanie Zellera było tak dziwne, że rodziło obawy o stan jego władz umysłowych, ale przestało to już mieć znaczenie. Salon zasalutował i wyszedł z gabinetu. W sekretariacie czekała na niego żona. Wziął ją pod rękę i przez zaśmiecone korytarze wyszli na dziedziniec, gdzie wsiedli do samochodu. Wkrótce potem Jouot i Zeller zmieszali się z tłumem. W opustoszałym budynku pozostał jedynie Charles. Nad ranem zgłosił się na posterunek żandarmerii, skąd odwieziono go do Paryża. Wkrótce w stołecznym więzieniu spotkali się oficerowie, którzy organizowali zamach w Algierii i usiłowali przeprowadzić go we Francji. Generała Salana nie było wśród nich. On dalej prowadził wojnę. Tajna armia atakuje. 23 lutego 1962 roku generał Salan wydał bojówkarzom oraz rozkaz. Przejść do ofensywy. Podjąć systematyczne działania przeciw policji i żandarmerii. Rzucać koktajle Mołotowa na ich wozy pancerne. W dzień i w nocy niszczyć najlepszy element muzułmański wykonujący wolne zawody, aby ludność algierska musiała odwoływać się do pomocy naszych. Paraliżować wszelkie władze i uniemożliwiać im działanie. Rozprzestrzeniać brutalne akcje na całym terytorium przeciwko dziełom sztuki oraz wszystkiemu, co reprezentuje władzę, aby doprowadzić do maksimum poczucie braku bezpieczeństwa i całkowicie sparaliżować życie kraju. OAS przeszła do natarcia. Początkowo terenem jej działania była Algieria. W wielu miastach rozlegały się strzały, wybuchały prymitywne bomby konstruowane z lasek dynamitu skradzionego w kopalniach lub z rozmontowanych pocisków artyleryjskich. Szybko jednak terror zaczął przybierać coraz większe rozmiary. Stał się piekłem na przełomie lipca i sierpnia. Nasilenie zamachów i zabójstw w tym okresie było następstwem wznowienia w Ligrin pod Evian rozmów pokojowych między delegacjami rządu francuskiego i tymczasowego rządu algierskiego. Korespondent francuskiego dziennika François pisał z Algieru. Tłum ruszył. Pierwszy sklep, w którym wyłamano rolety, należy do rodziny Lukalów. Wczoraj wieczorem obaj Lukalowie, ojciec i syn, zostali zabici przez doświadczonego strzelca strzałami z kolta w tył czaszki. Zaczynają się jatki. Sklep zabitych idzie w drzazgi. Tłum woła Algieria francuska. De Gaulle na szubienicę. Oas do władzy. Kamienie sypią się na żandarmów. Wtedy właśnie podjeżdża mały, stary Citroen, w którym ciśnie się pięciu Arabów. Samochód zostaje zatrzymany. Tłum uzbrojony w żelazne łomy z pobliskiej budowy atakuje. Żaden z Arabów nie podniesie się z miejsca. Pojawia się skuter. Wjeżdża na plac trzech zegarów. Na siodełku młody Arab. Dostaje łomem w głowę, co powala go na ziemię. Następne ciosy gruchoczą mu czaszkę. Tłum podpala skuter. Trup motocyklisty wpadł między kwiaty pobliskiego straganu. Podbiega młody człowiek i kopniakami odrzuca kwiaty. Żadnych kwiatów dla tych świń, krzyczy. Sypią się szyby arabskich sklepików. Nikt już nie panuje nad morderczym tłumem. Ulica Bab el-Wet cała zwariowała. Bab el-Wet chwyta Araba, który ukazał się na ulicy Buzerea. Oblewają go benzyną i podpalają. Człowiek ogarnięty płomieniami biegnie, aż wreszcie z przeraźliwym krzykiem pada na ziemię. W innym miejscu linczują Araba, który usiłował ukryć się pod ciężarówką. Jeszcze innego rozciągają na jezdni. Sprowadzają samochód i miażdżą nieszczęśnikowi klatkę piersiową. Tak było na Bab el-Wet. Nie wydaje mi się, żeby były to spontaniczne wydarzenia. Widziałem grupy kierujące akcją. Widziałem też policję i wojsko. Słyszałem, jak ktoś błagał żołnierzy: do diabła róbcie coś, chociażby strzelajcie w powietrze. Nie możemy nic zrobić, bo nie mamy rozkazu. Oas szybko przeniosła terror do Francji. W sierpniu zaczęły wybuchać bomby pod drzwiami zwolenników przyznania Algierii niepodległości. Co kilka dni eksplodowały ładunki w Paryżu, Marsylii, Tuluzie, Tours. Ich odgłos miał zastraszyć społeczeństwo, zmusić do protestów przeciwko władzom Piątej Republiki i obalić je. Winda zatrzymała się na 14. piętrze hotelu Panoramique w Oranie. Dwaj oparci o ścianę mężczyźni drgnęli na ten dźwięk. Stanęli naprzeciw drzwi i odsunęli poły marynarek, ujawniając pistolety wetknięte za paski spodni. Trzeci, oddalony od nich o kilka kroków, uniósł pistolet maszynowy i ze szczękiem odsunął zamek. Byli gotowi do odparcia ataku. Z windy wyszedł krępy mężczyzna, którego nie zdziwił widok trzech dryblasów gotowych do otwarcia ognia. Spokojnie postawił teczkę na ziemi i podniósł ręce do góry. Nie odezwał się ani słowem, wiedząc prawdopodobnie, że z trzema gorylami nie można rozmawiać, gdyż mogą to uznać za próbę agresywnego zachowania i strzelać. Strażnicy bardzo starannie sprawdzili zawartość teczki, obmacali przybysza, zabrali mu ciężką zapalniczkę, Ronson i przepuścili w stronę drzwi widocznych w końcu wysokiego, jasno oświetlonego holu. Natknął się zaraz na następnego ochroniarza, który również bez słowa zabrał się do rewizji, ale z tarasu dobiegł głos. — W porządku, Charles, znam tego człowieka, przepuść go. Do pokoju wszedł ubrany w jasny garnitur generał Edmond Jouot. — Jest pan tu po raz pierwszy, niech więc pana nie dziwią środki ostrożności. De Gaulle dałby wiele za moją głowę. Jouot wyciągnął rękę w stronę pułkownika Chateau Jaberta, jednego z najbliższych współpracowników generała Salana. Nie dziwi mnie to, odparł pułkownik, siadając w fotelu wskazany przez gospodarza. Wprost przeciwnie, cieszy, gdy widzę ludzi dobrze wykonujących swoje obowiązki. Tak, to najlepsi spadochroniarze. Oni wiedzą, co to obowiązek. A z czym pan przyjeżdża? Z nie najlepszymi wiadomościami. De Gaulle zaczął tworzyć specjalną policję. No. Żłoda wyraźnie zaciekawiły słowa pułkownika. Doszedł do wniosku, że Oas przeniknęła do wszystkich struktur państwowych, a zwłaszcza policji i służb specjalnych. Dlatego powstaje zupełnie nowa organizacja Barbuzów. Tworzy ją człowiek o nazwisku Focard, Jacques Focard. A kto to jest? Niewiele jeszcze o nim wiemy. Prawdopodobnie jego prawdziwe nazwisko brzmi Koch. Ma 46 lat, był w wojsku, gdzie dosłużył się stopnia plutonowego. Mówi się, że jest szarą eminencją Pałacu Elizejskiego. Zaprzysięgły gulista, ale nie wiemy, w jaki sposób znalazł się w tym ruchu. Potrzebujemy trochę czasu, aby zebrać bliższe dane o panu Focard i jego organizacji. Najistotniejsze jest to, że mają działać niekonwencjonalnie. To znaczy, że jeżeli któryś z naszych ludzi wpadnie im w ręce, to na pewno powie im wszystko, co wie, a potem zginie, na przykład w wypadku samochodowym. A co Salan sądzi o tej nowej policji? No, obawia się jej. De Gaulle umacnia swoją władzę. Czas pod każdym względem działa na naszą niekorzyść. Generał Salan uważa, że należy jak najszybciej uderzyć w samego De Gaulle'a. Rozkazy w tej sprawie zostały już wydane. Żło pokiwał głową. Oas rzeczywiście przeniknęła do wielu władz instytucji państwa, umieszczając tam swoich członków lub znajdując sympatyków, którzy informowali o najważniejszych posunięciach rządu i władz bezpieczeństwa. Jednakże było oczywiste, że służby specjalne umieściły z kolei swoich ludzi w wielu komórkach OAS. Mogli oni kierować działalnością tych oddziałów z korzyścią dla władz. Był piątek, 8 września 1961 roku. Prezydent de Gaulle z żoną wyruszył z Paryża na weekend do swojego domu w Colombey-les-Deux-Églises. O godzinie 21.55 czarny Citroën prezydenta, poprzedzany przez wóz ochrony, minął niewielkie miasto Pont-sur-Seine. Dwie minuty później wjechał w duży, łagodny łuk drogi i w chwili, gdy zrównał się z pryzmą piasku usypaną na poboczu, strzelił z niej na wiele metrów w górę słup ognia, który osmalił bok Citroena. Policja bardzo szybko przybyła na miejsce wypadku i zabezpieczyła wszystkie ślady. Wkrótce potem właściciel kafejki w mieście zawiadomił służbę bezpieczeństwa, że w jego lokalu znajduje się człowiek, którego zachowanie wydaje się bardzo podejrzane. Na wszelki wypadek dziwnego gościa zatrzymano. Był to Martial de Villemandy. W bagażniku jego samochodu znaleziono detonator i ląd prochowy. Podczas przesłuchania nie wypierał się udziału w zamachu i wydał wspólników, wśród których znalazł się eks-spadochroniarz Armand Belvisy. Prawdopodobnie to on zdetonował ładunek. W pryzmie piasku znaleziono resztki butelki, pozostałości plastiku i dwa przewody, które prowadziły do lasku, odległego od drogi o jakieś 200 metrów. Wkrótce wszystko stało się jasne. Zamachowcy Zoas okleili butelkę około 35 kilogramami plastiku. Do wnętrza wetknęli zapalnik, a przewody poprowadzili do pobliskiego lasu, skąd zamachowiec obserwował drogę za pomocą lornetki. Gdy zobaczył, że samochód prezydenta zrównał się z miejscem podłożenia bomby, spowodował wybuch zapalnika. Jednakże materiał wybuchowy nie mógł eksplodować, gdyż szkło butelki stłumiło efekt działania detonatora. Dlatego 35 kg plastiku, materiału wybuchowego o ogromnej sile, wystarczającej do zniszczenia czołgu, zapaliło się jasnym płomieniem, lecz nie wybuchło. Wszyscy biorący udział w zamachu byli członkami OAS. Działali na rozkaz. Otrzymali dokładne informacje, jaką drogą i o której godzinie de Gaulle będzie podróżował. Otrzymali też instrukcje, gdzie, kiedy i jak mają zaatakować. Przekazano im ładunek wybuchowy. Ale kto zorganizował zamach w taki sposób, aby prezydent nie odniósł najmniejszych obrażeń? 2 października de Gaulle, przemawiając w radiu i telewizji, zapowiedział możliwość utworzenia suwerennego, niepodległego państwa algierskiego w drodze samookreślenia. Odpowiedzią ze strony OAS było wzmożenie terroru. Liczba ulicznych strzelanin, morderstw, zamachów bombowych zaczęła gwałtownie rosnąć i osiągnęła największe natężenie na początku roku 1962. W ciągu pierwszych 5 dni nowego roku w Algierii zginęło z rąk OAS 288 Algierczyków, a 489 odniosło rany. 11 stycznia w Algierze dokonano 18 zamachów bombowych. 17 stycznia 17 zamachów w Paryżu. 23 stycznia 24 zamachów również w Paryżu. W lutym i marcu liczba akcji OAS uległa zwielokrotnieniu. Ludzie mieli już dość terroru. Oskarżali władzę o bezczynność. 8 lutego 1962 roku policja zaatakowała w Paryżu 60-tysięczny tłum manifestujący pod hasłami zdecydowanej akcji przeciwko OAS. W ulicznych starciach zginęło 8 osób, a 80 odniosło rany. Rząd udowadniał, że panuje nad sytuacją i nie dopuści do anarchii. W tej atmosferze nadchodził koniec wojny w Algierii. 7 marca w Evian rozpoczęła się ostatnia tura rozmów między przedstawicielami Algierii i Francji. Było już wiadomo, że w podstawowych kwestiach osiągnięto kompromis i w ciągu najbliższych tygodni, może dni, zostanie podpisany układ dający Algierii niepodległość. 18 marca podpisano w Evian układ przewidujący przerwanie walk w Algierii, zwolnienie jeńców, amnestię dla więźniów politycznych i przeprowadzenie wśród Algierczyków referendum na temat samookreślenia. Układ zawierał wiele klauzul, które pozwalały Francji na wyjście z honorem. Język francuski równouprawniony z arabskim. Utrzymanie przez 15 lat bazy morskiej w Mers el-Kebir, baz lotniczych, pozostawienie przez 3 lata w Algierii kontyngentu francuskiego w sile 80 tysięcy żołnierzy i tym podobne. Jednakże nie miały one większego znaczenia. Trwająca 7 lat wojna dobiegła końca. Pochłonęła 20,5 tysiąca zabitych i 57 200 rannych żołnierzy francuskich. Straty algierskie były znacznie wyższe. 141 tysięcy partyzantów zabitych i 275 tysięcy rannych. Francuskiej ludności cywilnej zginęło 2,5 tysiąca osób. Algierskiej 18,5 tysiąca. Taki zwykły koniec. 25 marca 1962 roku w południe generał Jouhaud, zaintrygowany hałasem na ulicy, wyszedł na taras swego apartamentu na 14 piętrze hotelu Panoramik. Zdawał sobie sprawę, że w nowej sytuacji powstałej po podpisaniu układów ewiańskich będzie musiał opuścić to miejsce. Nie był zadowolony. Przybył do luksusowego hotelu w kwietniu 1961 roku i od tego czasu żyło mu się tutaj bardzo wygodnie. Zawsze starał się dbać o bezpieczeństwo. Przy windzie dzień i noc pełnili wartę eks-spadochroniarze, a generał, wychodząc na ulicę, przyklejał małą czarną bródkę.